Może przyjść taki moment, kiedy największym obciążeniem dla Twojej firmy będzie to, że w niej pracujesz. To jest Mała Wielka Firma, podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Ja nazywam się Marek Jankowski. Wszystkie notatki, linki, dodatkowe informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/411. Z jednej strony własna firma daje wolność, bo nie ma sufitu zarobków, nie ma problemu, żeby w środku dnia wyskoczyć na szkolne przedstawienie córki, a jeżeli pracujesz online, to w zasadzie możesz mieszkać, gdzie ci się zamarzy. Ale z drugiej strony, kiedy biznes się kręci, pojawia się dylemat, bo albo pogodzisz się z faktem, że nie dasz rady przeskoczyć siebie, nie dasz rady obsłużyć wszystkich możliwych klientów i zostawiasz pieniądze na stole, albo druga opcja, próbujesz powiększać firmę, zatrudniać się dodatkowe osoby, a to wymaga zupełnie innych kompetencji. I jeżeli lubisz swoją pracę specjalisty, to taki układ może Ci nie pasować, bo wtedy ze specjalisty stajesz się menedżerem. Mój gość stanął przed podobnym wyborem. Pracował od rana do wieczora, aż w końcu doszedł do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. I rok temu wprowadził w swojej firmie bardzo dużą zmianę. Co zrobił? Posłuchaj, dziś w małej wielkiej firmie dietetyk kliniczny, dietetyk sportowy i doktor dietetyki Michał Wrzosek. Cześć Michał, co ostatnio czytałeś?
Książkę Taka praca nie ma sensu, to jest książka Tonego Schwartz, która opowiada nam o tym, żeby pracować troszeczkę mniej, a na pewno robić sobie też porządne przerwy. Jeżeli porządnie pracujemy, to potrzebujemy też do tego porządnych przerw i potrzebujemy też zadbać o siebie pod kątem całego zdrowego stylu życia, czyli coś, czym ja się tak naprawdę na co dzień zajmuję, czyli dbać o dobre paliwo dla naszego organizmu, dbać o ćwiczenia, które też tak naprawdę wspomagają tą regenerację po pracy i dbać o siebie właśnie szczególnie w tym czasie wolnym, żeby móc osiągać więcej w pracy.
Okej, czyli jak rozumiem, nie ma sensu taka praca, gdzie tak naprawdę tylko pracujemy i się nie regenerujemy, tak?
Tak, bo to powoduje, że potem nijak pracujemy i najczęściej też nijak się regenerujemy i żeby dobrze pracować, to trzeba też dobrze się regenerować.
No dobra, to pewnie takie wątki w naszej rozmowie też się pojawią, bo ty zajmujesz się zdrowym stylem życia, jesteś doktorem dietetyki i zajmujesz się też fitnessem. Wystarczy spojrzeć nawet na twoje zdjęcia na stronie internetowej, żeby zobaczyć, że to jest nie tylko twoja taka teoretyczna specjalizacja, ale w praktyce sam stosujesz te wszystkie rzeczy, które pomagają po prostu żyć zdrowiej. No i typowy dietetyk, z tego co wiem, pracuje albo na etacie w jakiejś przychodni, czy w poradni, czy w jakiejś firmie cateringowej, albo druga droga, otwiera własny gabinet. Jak ty zaczynałeś swoją karierę jako dietetyk i kiedy to było?
Wiesz co, taki know-how dietetyczny ja już zdobywałem, jak miałem 14 lat, bo wtedy sam zmagałem się z otyłością i miałem tam już prawie 3-cyfrowy wynik na wadze i byłem swoim pierwszym pacjentem. To też spowodowało, że miałem dużo innych problemów na takich płaszczyznach, chociażby jak pewność siebie, czy regeneracja, czy nauka w szkole. Jak ja wtedy też często powtarzam, miałem lepszą relację z McDonaldem niż z jakąkolwiek dziewczyną. I wtedy tak naprawdę zacząłem już uczyć się o ożywieniu, o tych zasadach zdrowego żywienia, a biznes myślę, że w mojej głowie zaczął się na pierwszym roku studiów. Tutaj w ogóle trochę swoim pytaniem uprzedziłeś moją odpowiedź. Jak wszedłem na zajęcia, tak sobie myślę, kurczę, wszyscy się uczą tego samego, wszyscy skończymy z takimi samymi kompetencjami, z takim samym dyplomem. Jak się tutaj wyróżnić? Jak być tutaj bardziej innowacyjnym niż reszta? I wtedy pomyślałem sobie, okej, dla mnie większość osób, które wtedy studiowały dietetykę, nie były w tym autentyczne. W sensie dawały radę, których sami nie stosowały. Czyli mówiły na przykład pacjentom, jedz makaron pełnoziarnisty, a nie wiedziały do końca, jak on smakuje i potem się dziwiły, że pacjent mówi, że ale on przecież nie smakuje i jest niedobry. I znalazłem też sobie taką drugą innowacyjność, czyli w tamtych czasach nie było też osoby, która jednocześnie zajmowała się żywieniem i treningiem, czyli podchodziła do tej zmiany sylwetki, zmiany nawyków żywieniowych w taki trochę bardziej holistyczny sposób, bo dzisiaj oczywiście już praktycznie każdy trener jest dietetykiem, bo ten zawód nie jest regulowany, zawód trenera i tak naprawdę duża część dietetyków też zajmuje się w jakimś stopniu ćwiczeniami, ale w tamtych czasach, czyli ponad 10 lat temu, to była duża innowacyjność i myślę, że to też pozwoliło mi fajniej wystartować.
Czy to znaczy, że ty po studiach w ogóle nie rozważałeś takiej kariery etatowej, tylko od razu właśnie założyłeś firmę?
Wiesz co? Tak, nie było takiego momentu, kiedy w branży tej dietetycznej jakby pracowałem gdzieś u kogoś i zdobywałem kompetencje. Od samego początku wypracowywałem swój najpierw tak naprawdę warsztat pracy jako trener personalny, potem w swoim gabinecie stacjonarnym, ale przez całe studia pracowałem dorywczo w gastronomii. W ogóle to był taki bardzo szalony czas, bo ja wstawałem o 8, szedłem na cały dzień zajęć, potem trening i potem wieczorem do pracy na całą noc i wracałem do domu o 8 rano następnego dnia. I tak wyglądało naprawdę 4,5 roku moich studiów, no bo wtedy nie miałem jakby zapewnionego bezpieczeństwa finansowego gdzieś tam ze strony rodziców. Poza tym chciałem zarobić na karnet na siłownię, chciałem zarobić na kurs trenera personalnego, żeby móc się jakby realizować dalej w tym, co chciałem. No i też tak naprawdę ta cała praca i ten, no taki dla mnie dość ciężki i szalony czas pozwoliły mi potem między innymi zgromadzić środki, dzięki którym postawiłem swoją stronę internetową, zatrudniłem pierwsze osoby, które gdzieś tam wsparły mnie w jej tworzeniu i założeniu tak naprawdę biznesu potem.
Aha, a jak zdobywałeś pierwszych klientów na początku, kiedy jeszcze, wiesz, no nikt nie wiedział, kim jesteś, byłeś, no w twojej głowie ty miałeś pomysł na to, żeby właśnie łączyć tu dietetyka, fitness, ale z punktu widzenia klientów, no to pewnie byłeś po prostu jednym z wielu, jeszcze nie znali twoich zalet.
Wiesz co, pierwszych klientów zdobywałem tak naprawdę na social mediach, bo ja na social mediach jestem obecny od 2014 roku na Facebooku i tam jakby pokazywałem, co ja robię, jak ja robię, dzieliłem się przepisami, ćwiczeniami, poradami i przez długi czas, bo przez 2 lata robiłem to zupełnie za darmo, nie mając wtedy jeszcze tak naprawdę działalności gospodarczej, bo zacząłem to już robić w czasie studiów. I traktowałem to jako taką typową inwestycję w przyszłość, ale potem, gdy pojawili się, dosłownie już pierwsze osoby, gdy się pojawiły, bardzo mocno bazowałem na relacjach i na poleceniach i na byciu skutecznym w tym, co robię. Bo uważam, że to, czego dzisiaj tak naprawdę często brakuje i takiego pod fundamentu tak naprawdę biznesu, to jest wspaniały produkt, czyli taki, który realnie rozwiązuje czyjś problem, bo dużo jest ciągle takich pytań, jak coś sprzedać, jaki jest najlepszy marketing, którymi kanałami się komunikować, a gdzieś w tym wszystkim dla mnie jakby zanika potrzeba tworzenia wyjątkowego produktu i zanika potrzeba jakby znajdywania realnego problemu po drugiej stronie i wypracowywania jak najlepszego rozwiązywania. My dzisiaj w Centrum Respo mamy NPS 77, to jest wynik lepszy niż ma Apple i Samsung między innymi. I
to od razu tak powiem, że gdyby ktoś miał wątpliwości, NPS, czyli Net Promoter Score, czyli to pytanie, czy poleciłbyś mnie swojemu znajomemu, no i tam jest skala od 0 czy od 1 do 10?
Od 1 do 10 tak. I ten finalny wynik wyliczamy w ten sposób, że od sumy polecających odejmujemy sumę krytyków i w ten sposób wychodzi ten wynik 77, bo gdybyśmy przyjęli to sobie w takiej randze 1 do 10, to nasza średnia jest 9,4 na 10. I to jest dla mnie ten właśnie fundament, o którym w dzisiejszych czasach wiele osób zapomina. Wspaniały produkt po prostu, czy tam wspaniała usługa, to czym się zajmujemy, tak? Róbmy to naprawdę dobrze.
Okej, okay. Powiedziałeś, przez 2 lata dzieliłem się swoją wiedzą w mediach społecznościowych, potem zacząłem zdobywać klientów, to była inwestycja te 2 lata. Wiele osób, które znam, które się do mnie odzywają, ma tego rodzaju problem, że po pierwsze, trochę brakuje im motywacji, żeby się tą wiedzą dzielić, bo nie wierzą tak naprawdę, że to się przełoży na klientów. Jeżeli nawet wierzą, to jest druga sytuacja, to znaczy mają problem z tym, żeby przejść od stanu dzielę się za darmo i mówię, jak fajnie robić różne rzeczy, do stanu, jeżeli chcesz, żebym ci pomógł bardziej, to no to mi zapłać. Więc jak to u ciebie wyglądało poradzenie sobie z tymi 2 elementami?
Wiesz co, akurat w mojej branży, najpierw zacznę może od tego punktu drugiego, czyli o tym, jak sobie poradziłem od dawania bezpłatnych porad i po prostu dzielenia się wiedzą w różnych kanałach komunikacji do jakby ofertowania tak naprawdę tego, co robię. To, czym ja się mogę dzielić z osobami w kanałach społecznościowych, to jest ogólna wiedza. To nie jest spersonalizowana wiedza pod konkretny przypadek. Mogę mówić o tym, że trzeba jeść 5 porcji warzyw i owoców i to jest ta, że tak powiem, wiedza bezpłatna dla każdego i część osób jest w stanie już z nią poradzić sobie jakoś i zaadoptować to do swojego życia, ale tak naprawdę to, co otrzymuje człowiek po tym, gdy finalnie do mnie trafiał, czy trafia teraz do Centrum Respo, no to już nie dostaje tej porady jedz 5 porcji warzyw czy owoców, tylko dostaje raczej poradę na zasadzie ułożonego indywidualnie jadłospisu, gdzie ma już tylko i wyłącznie te warzywa i owoce, które lubi, które są mądrze zaplanowane w ciągu dnia i w pysznych, smacznych przepisach. I to jest tak naprawdę ogromna różnica, czyli u mnie to jest, działa w ten sposób, że bezpłatne porady to są ogólne porady, które naprawdę są wartościowe, merytoryczne, cenne i można sobie z nimi poradzić, gdy się ma czas, siłę i ochotę, ale po produkt płatny, czyli po wiedzę jakby płatną, w tym wypadku i w moim przypadku to jest usługa, dostajesz po prostu wszystko spersonalizowane, podane na, jak na tacy. A jak sobie poradziłem z tym, z tą pierwszą rzeczą? Wiesz co, słuchałem ostatnio bardzo fajnej rozmowy z właścicielem InPostu, którym jest Rafał Brzoska, i on opowiedział o trzech dla niego najważniejszych cechach, które świadczą o tym, czy dany biznes się uda. I ja w ostatnim czasie w ogóle już myślałem, że jestem trochę takim dinozaurem, bo wszędzie mówi się o tym, że work-life balance, czterodniowy tydzień pracy, znajdźmy jakby ten czas na ten przerwy i na odpoczynek, a ten mój cały tak naprawdę biznes jako marki osobistej Michała Brzoska i teraz w Centrum Respo jest jednak oparty na ciężkiej pracy i na takiej konsekwentnej pracy. I w odpowiedzi jakby na twoje pytanie, ja uważam właśnie, że to ta konsekwencja w czasie w szczególności, bo to nie wystarczy być często konsekwentnym przez tydzień, miesiąc czy nawet 6 miesięcy, tylko przez zdecydowanie dłuższy okres czasu. Po prostu z czasem jest, że tak powiem, wynagrodzana jeszcze dodatkowo. I ja przez pierwsze 5 lat, na potrzeby właśnie naszej dzisiejszej rozmowy, specjalnie sobie to sprawdziłem, samemu na Facebooku publikowałem średnio 330 wpisów rocznie.
Wow!
Więc robiłem to no z ogromną tak naprawdę regularnością, powtarzalnością i właśnie konsekwencją, i tego brakuje wielu twórcom, bo w pewnym momencie przestają, w pewnym momencie stwierdzają, że to nie ma sensu, chcieliby więcej efektów już na samym początku, a to nie zawsze jest możliwe i nieraz po prostu trzeba podejść do tego z większą cierpliwością, ale jestem przekonany, że na każdego, kto daje wartość merytoryczną, bo myślę, że to jest tutaj najważniejsze, żeby jednak dzielić się wartością, coś, co jest realnie jakby przydatnym elementem dla kogoś po drugiej stronie, dla kogo to publikujemy, to z czasem zawsze, że tak powiem, przyniesie efekt.
A skąd wiedziałeś, które treści będą wartościowe i tak przyjmowane właśnie, jak mówisz?
Myślę, że kilka rzeczy brałem pod uwagę. Po pierwsze, wiadomości prywatne. Tam zawsze znajduje się skarbnica wiedzy, czyli jakie pytania zadają osoby. Oczywiście, gdy jeszcze nie masz tych osób, jest trudniej, bo potem po prostu te pytania spływają same od twojej społeczności. Drugie kolejność to są ankiety, czyli po prostu już pytanie jakby klientów, co potrzebują, czego potrzebują. Myślę, że to są te dwie najlepsze formy, żeby wiedzieć, co im serwować.
Okej. W którym momencie doszedłeś do wniosku, że jednak nie chcesz tylko ograniczać swojej działalności do samego siebie, tylko chcesz zbudować coś więcej, że ta jednoosobowa działalność ci już przestaje odpowiadać?
Wiesz co, ja kilka razy dochodziłem z tą jednoosobową działalnością do ściany. Najpierw jako trener personalny, gdzie na siłowni potrafiłem prowadzić 12 treningów personalnych dziennie i wtedy stwierdziłem, że więcej już się nie da i trzeba znaleźć jakiś inny sposób, że tak powiem, na skalowanie swojej działalności dalej. Wtedy przeszedłem do swojego gabinetu stacjonarnego. Usługa dietetyczna była już trochę bardziej marżowa, trochę bardziej premium i w ten sposób postąpiłem. Tutaj też dość szybko doszedłem do ściany i miałem 12 konsultacji dietetycznych dziennie i zamykałem swój gabinet o 22. I 6 lat temu wymyśliłem sobie, że na mojej stronie pojawi się taki guzik indywidualna dieta online i tym sposobem przeniosłem się z tego świata offline do świata online, no, gdzie mogłem jednak pomóc zdecydowanie większej ilości osób, bo ten kontakt odbywał się już tylko i wyłącznie drogą mailową i to jest taki, wtedy była w szczególności taka moja bardzo duża innowacyjność, bo ja ciągle zawsze zadawałem sobie jedno pytanie, jak zrobić coś lepiej niż inni robią, jak być bardziej innowacyjnym i nie mam tutaj na myśli innowacyjnym, że trzeba wymyślić koło na nowo, bo wiele osób tak postrzega dzisiaj innowacyjność, że trzeba wymyślić coś, czego zupełnie jeszcze nie ma. Nie, dla mnie innowacyjność to jest zrobienie coś, co już jest, tylko lepiej. I nie to, co robisz, a jak robisz sprawia to, czy jesteś innowacyjny. I ja wtedy właśnie swoim pacjentom zapewniałem coś, czego wtedy nie było, czyli możliwość stałego kontaktu z dietetykiem w czasie trwania współpracy, czyli nie tak, że w momencie, gdy dostajesz dietę, zadajesz kilka pytań i potem już nie masz takiej możliwości, nie, tylko każdy pacjent miał cały czas możliwość zadawania tych pytań, najpierw drogą mailową, potem przygotowałem dla pacjentów dedykowany czat, co również było kolejną innowacyjnością. Dzisiaj ten czat mają w wygodnej aplikacji mobilnej, którą przygotowaliśmy dla naszych pacjentów.
Z innowacjami jest tak, to jest oczywiście klasyczny cytat z Henry'ego Forda, czyli gdybym zapytał ludzi, czego chcą, no to chcieliby szybszych koni czy szybszego konia, no bo nie wpadliby na to, że potrzebują samochodu. Więc jak ty przechodzisz od potrzeb klientów do tego, co naprawdę wprowadzić? Bo często jest tak, że jeżeli zapytamy klientów, czego byście chcieli, to oni właśnie albo nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, albo jeżeli potrafią, to wiesz, to mogą powiedzieć cokolwiek, bo ich to nie kosztuje żadnego wysiłku. No, chciałbym to, chciałbym tamto, chciałbym siamto. Wiesz, jak zapytasz ludzi, czy masz, nie wiem, więcej publikować w social mediach, kręcić wideo, robić podcasty, robić blogi. Wszystko chcą oczywiście, no bo czemu nie? Więc jak ty, wiesz, wybierałeś te innowacje, które naprawdę warto wprowadzić i w które warto zainwestować?
Wiesz co, muszę przede wszystkim powiedzieć, że chyba naprawdę miałem bardzo mądrych klientów i oni zgłaszali naprawdę takie wartościowe pomysły, ale też mamy takie ćwiczenie w firmie, które staramy się zawsze sobie wykonać, gdy mamy już dość dużą mapę pomysłów, gdzie wypisujemy sobie te wszystkie pomysły, wypisujemy sobie, jaka jest wartość dla biznesu z tych pomysłów, jaki jest koszt wdrożenia tych pomysłów i dopiero na podstawie takiej mapy wybieramy to, co teoretycznie najmniejszym kosztem produkcji daje największy efekt dla biznesu. I dopiero przy takim zestawieniu tego w jednym miejscu jest możliwe, żeby oszacować każdy pomysł i nadać potem pracom pewien priorytet i takie ćwiczenie polecam każdemu.
Super. Kiedy kontaktowaliśmy się przed nagraniem tej rozmowy, to napisałeś mi coś takiego, że uciekłeś spod toporu marki osobistej, której na początku tak dużo zawdzięczamy, a która z czasem staje się największym przekleństwem i ograniczeniem firmy. Możesz rozwinąć, o co chodzi z tym toporem?
Wiesz co, jakby w pewnym momencie, gdy pracujesz jako marka osobista i myślę, że doskonale zrozumiesz to, co teraz powiem, ta marka osobista może stać się dla ciebie trochę przytłaczająca, bo po pierwsze, wszystko zależy od ciebie, tak? Gdyby za czasów bycia dietetykiem Michałem Wrzoskiem marka osobista przejechałby mnie dzisiaj samochód, no to miałbym złamaną nogę, to nie mógłbym pracować i nagle wszyscy moi pacjenci, którzy tak naprawdę korzystali z moich usług, a ta moja usługa miała charakter subskrypcyjny, no zostaliby bez tego tak naprawdę za co zapłacili, a gdyby ta przygoda z samochodem skończyła się jeszcze gorzej, no to moja rodzina mogłaby zostać bez żadnego zabezpieczenia z dnia na dzień tak naprawdę. W pewnym momencie też marka osobista biznesowo staje się ograniczająca, bo nie jesteś w stanie przeskalować się już bardziej. Na przykład dzisiaj myślimy o tym, żeby wyjść na rynek globalny i tak naprawdę pomagać pacjentom na całym świecie. Jako Michał Wrzosek sam bym tego nie mógł zrobić, bo pomimo naprawdę wielu fajnym technologicznym niuansom, które mamy w naszej firmie, które wspomagają nas w procesie układania diet, dzięki czemu jest to naprawdę bardzo szybkie, to i tak w momencie, gdy w 2020 roku zajmowałem się sam 1000 pacjentów i jeszcze jadąc na swój własny ślub odpowiadałem pacjentom na czacie, nie byłem w żaden sposób w stanie przeskoczyć tej granicy, bo to i tak już był no, roller coaster, tak naprawdę 7 dni w tygodniu, niemalże po 12 godzin pracy. Tutaj jeszcze taka anegdotka, wracając, pytałeś mnie na początku, jak na początku zdobywałem klientów, ja mówiłem też, że bardzo mocno na relacjach, jakby ja doskonale znałem tych klientów, wiedziałem, co u nich słychać, jak ma na imię ich pies, kiedy mają urodziny. I dzięki temu też właśnie ja od nich na samym początku już zbierałem bardzo dużo tego insightu o tym, jak mogę pomagać lepiej, jak mogę lepiej serwować swoją usługę, żeby ona była bardziej przydatna. No i te współprace początkowe skończyły się tak, że jak rok temu miałem swój wieczór kawalerski, to na 12 zaproszonych osób, 10 to byli moi klienci, którzy najpierw ze mną schudli, a potem stali się gdzieś tam moimi przyjaciółmi, więc to naprawdę były gdzieś tam na początku bardzo bliskie relacje, ale to zaowocowało bardzo tym, że dzisiaj w Centrum Respo tak naprawdę to, co działa najlepiej, to jest system poleceń. Klienci sami polecają sobie korzystanie jakby z naszych usług. Nasz rekordowa rodzina to jest 9 osób z jednej rodziny, którą się opiekujemy, a rekordowa klientka ma na swoim koncie 11 poleceń z naszego systemu poleceń i tak naprawdę to są tylko te osoby, które dokonały zamówienia z jej linku, który wysłała im, a jestem przekonany, że jest jeszcze ileś osób dodatkowych, którym po prostu szepnęła dobre słówko o tym, co robimy, a po prostu nie miały na przykład do dyspozycji tego linku. Ale wracając jeszcze do odpowiedzi na twoje pytanie o ten topór jakby marki osobistej, no to w pewnym momencie nie jesteś w stanie jakby już zrobić więcej. I jako Michał Wrzosek chciałem bardzo też pomagać dzieciom, bo dzisiejsza skala epidemii nadwagi i otyłości wśród dzieci jest po prostu dla mnie osobiście jako taty straszna, ale nie miałem do tego kompetencji, nie byłem w stanie też znowu zrobić tego samemu, a pod nie marką, że tak powiem, osobistą, tylko pod biznesem, jestem w stanie po prostu zrobić więcej, jestem w stanie zrobić to lepiej, bo jako Michał Wrzosek nie byłem w stanie oferować pacjentom chociażby wideokonsultacji, bo nie miałem na to fizycznie czasu, a dzisiaj jesteśmy w stanie zaproponować po prostu lepszą usługę na rynku, no bo jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom również wideokonsultacje. To, co również dotyka markę osobistą z czasem, no to promując się w sieci swoją twarzą, swoim imieniem i nazwiskiem, z czasem stajesz się coraz bardziej popularny i w pewnym sensie też tracisz swoją anonimowość, co nie zawsze jest atutem tak naprawdę i jakby ta wzrastająca popularność ma zarówno swoje plusy i minusy. I to, co tak naprawdę jest w moim przekonaniu najbardziej przytłaczające z czasem, to jest to, że ty jesteś tą osobą, która musi występować na social mediach. Ja mówię musi, oczywiście, że nie musi, bo nie musisz być uczestnikiem jakby social mediów, nie musisz być tam, ale jeśli nie jesteś, to dla twojej firmy jest to ogromna strata. I jeśli nie ty pokazujesz na przykład na Instastory cały backstage swojej firmy, jak to robisz, co robisz, nie ty uczysz na TikToku, tylko robisz to na przykładzie jakiś grafik, czy rzeczy, które nie zawierają twojej twarzy, czyli elementów brandingowych, to po prostu zawsze będzie miało mniejszy zasięg. A gdy jesteś solo przedsiębiorcą i na swojej głowie na początku masz multum rzeczy, które musisz zrobić, bo musisz odpowiadać i za to, żeby usługę sprzedać, i potem ją obsłużyć, i jeszcze odpowiadać na zapytania i być w tych social mediach, i potem na koniec miesiąca wszystkie rzeczy związane z podatkami, umowami i tak dalej, to nie zawsze masz energię, żeby tryskać tą humorem i uśmiechem na twarzy na tych social mediach. I to jest w pewnym momencie przytłaczające, bo oczywiście jak jeden dzień tego nie zrobisz, jest okej, 7 dni tego nie zrobisz, jest okej, ale potem to jest takie ważenie, tak? Czy mam tam być, czy mam to robić, czy może ten swój czas lepiej jest przełożyć gdzieś indziej. I myślę, że to są te argumenty, które... Bo z jednej strony marka osobista jest świetna, ludzie mają większe zaufanie do twarzy, do konkretnych osób, a nie od razu do wielkiej marki. I ja bardzo lubię i nie żałuję jakby żadnej tej minuty, godziny ciężko przepracowanej, bo dzisiaj jestem przekonany, że ten biznes, który mam, w ogóle nie wyglądałby tak i nie działałby tak dobrze, gdyby nie te lata ciężkiej pracy jako marka osobista. Ale myślę, że warto też znać tą czarną stronę mocy, że tak powiem, marki osobistej.
A skoro ta marka osobista z czasem staje się tak obciążająca, to dlaczego na stronie waszej firmowej ciągle ciebie jest jednak dużo?
Dlaczego jest mnie dużo na naszej stronie internetowej? To jest taki moment jeszcze przejściowy, bym powiedział. I jesteśmy na dzień dzisiejszy 11 miesięcy po tej transformacji z marki osobistej na biznes. Jest jeszcze dużo osób, które w ogóle zaczynały współpracę ze mną i w momencie, gdy ja przestałem funkcjonować jako dietetyk, tylko pojawiło się Respo, to przeszły do centrum Respo i one jeszcze doskonale pamiętają nawet współpracę ze mną. Stąd jakby jesteśmy w takim etapie przejściowym do końca 2023 roku, gdzie dajemy sobie taki czas, żeby realnie Respo stało na czterech nogach samo beze mnie. A teraz jakby posiłkujemy się jeszcze mną jako trochę twarzą, ale jakby już nikt nie spodziewa się w centrum Respo, że to ja układam dla niego dietę. I to jest tutaj
najważniejsze. Okej, dobra, to zaraz przejdziemy do tego, jak przeszliście te transformacje. Natomiast jeszcze mam takie pytanie. Ty wspomniałeś o tym, ale chciałbym też poszerzyć trochę ten wątek. Powiedziałeś, że nie żałujesz żadnego, całego tego wysiłku i całego tego budowania marki osobistej, bo gdyby nie to, to dzisiaj twoja firma nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Czy twoim zdaniem, czy inaczej, Jak byś ocenił wpływ tego, że tę firmę budowałeś ty, jako Michał Wrzosek, jako konkretny, rozpoznawalny człowiek, fachowiec, który ludziom pomagał? Jak byś ocenił wpływ tej sytuacji na to, gdzie firma jest dzisiaj? Co by było, gdyby na początku ten twój pomysł wyglądał zupełnie inaczej? Gdybyś ty nie robił tego sam, tylko stwierdziłbyś, dobra, to ja będę menedżerem, zacznę zatrudniać dietetyków i my razem zrobimy taką firmę.
Wiesz co, myślę, że różnic byłoby bardzo dużo. Po pierwsze, potrzebowałbym nieporównywalnie większego budżetu na start, żeby taki biznes tak naprawdę zacząć, bo musielibyśmy przejść przez wszystkie jakby elementy tworzenia firmy, czyli od typowego budowania zasięgu, rozpoznawalności, ocieplania dopiero tych osób, które by się dowiedziały o nowej marce, do ewentualnie etapu transakcji. Dzięki temu, że ja miałem już bardzo dużą ilość osób, które doskonale wiedziały, jak dobrze rozwiązuje ich problem. Tym problemem najczęściej była niesatysfakcjonująca masa ciała, niesatysfakcjonujące samopoczucie, poziom energii, stan zdrowia. Dzięki temu tak naprawdę potem, gdy do Michała Wrzoska już nie dało się przyjść, ale było miejsce, jakby w którym Michał Wrzosek gwarantował, że ten problem zostanie rozwiązany tak samo, a nawet i lepiej i przyjemniej niż w tym momencie, gdy robił to sam, spowodowało, że płynność finansowa przedsięwzięcia, które rozpoczęliśmy, od pierwszego dnia była o wiele łatwiejsza i wymagała mniejszego jakby nakładu budżetu na start. Myślę, że to jest ta największa różnica dzięki temu parasolowi, który przekazałem tak naprawdę swojemu biznesowi dalej.
Okej, czyli to nie jest tak, że jesteś przeciwnikiem budowania marek osobistych.
Nie, zdecydowanie tak nie powiedział. Jakby myślę, że to jest bardzo ważne, tylko żeby zaplanować sobie. Ja na początku w ogóle nie byłem tego świadomy, gdzie mnie zaprowadzi to budowanie tej marki osobistej i w jakim miejscu mogę się pojawić. Chodzi o to, że jak zakładałem firmę, to myślałem, okej, nadejdzie taki moment, gdzie tej pracy już będzie mniej, ona będzie dobrze funkcjonowała, a ten moment jakby nigdy nie nadszedł za czasów marki osobistej, bo tych rzeczy, które wtedy realnie, tak mi się chociażby wydaje, musisz robić sam, raczej nigdy nie ubywa, a tylko i wyłącznie przybywa i warto znać to, co cię czeka i mieć jakieś, albo powiedzieć sobie, okej, to jest dla mnie okej, jakby i to jest to, czego ja chcę, albo mieć jakieś rozwiązanie, żeby przetransformować się w taką strukturę, która będzie dla ciebie satysfakcjonująca.
No dobra, to przejdźmy do tej transformacji, bo z tego, co też widziałem na stronie internetowej, to dzisiaj masz w firmie ponad 50 osób, więc to już jest naprawdę niezły zespół. No i też tak jak wspomniałeś, żaden klient nie oczekuje już, że mu będziesz układał jadłospis, tylko no, twoja rola wygląda inaczej. Jak przebiegała ta transformacja? Od jakiego stanu wyszliście i co robiliście po kolei, żeby no, to się wszystko nie posypało, żeby nie było tak, że klienci nagle przestaną korzystać z usług firmy, bo zobaczą, że to już nie jesteś ty, tylko ktoś inny z nimi pracuje.
Okej, tutaj na początku zaznaczył, że do całej transformacji w ogóle gorąco zachęcał mnie Maciek Lewiński, a pomagał w niej potem przede wszystkim Paweł Tkaczyk i tutaj serdecznie panów pozdrawiam. I Paweł Tkaczyk powiedział na samym początku bardzo mądre słowa, że pewnych klientów trzeba będzie po prostu pożegnać. Tych klientów, którzy przychodzili do Michała Wrzoska, bo był tam Michał Wrzosek i to był jedyny powód, dlaczego trafiali do mnie, prawdopodobnie nie będzie interesowało przejście do Centrum Respo i to jest w porządku. Ale właśnie dla tych wszystkich klientów, którzy przychodzili do Michała Wrzoska, bo Michał Wrzosek dobrze rozwiązywał ich problem, jest miejsce właśnie w Centrum Respo i ja gwarantuję, że ten problem jest tak samo rozwiązywalny dobrze w mojej firmie. I to, co zrobiliśmy na początku, to przygotowaliśmy tak naprawdę bardziej sami dla siebie i potem do komunikacji z naszymi klientami, potencjalnymi klientami, całe story tej transformacji, które było 100% autentyczne i oparte dokładnie na tych powodach, na tych minusach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, dotyczących marki osobistej. To było właśnie dokładnie to story, w którym opowiadam o tym, że odpowiadałem swoim pacjentom jadąc na własny ślub, bo była to prawda i potem traktowałem to po prostu jako argument, dla którego chciałem coś zmienić, a jednocześnie tworząc ten biznes, ja za każdym razem na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania myślałem o tym, jak zrobić to jeszcze lepiej niż robił to Michał Wrzosek, bo teraz są większe możliwości. Następnie tak naprawdę 30 dni przed premierą Centrum Respo włączyliśmy odliczanie, nie zdradzaliśmy żadnych szczegółów, co to będzie, powiedzieliśmy tylko, że tworzymy coś wielkiego i naprawdę będzie huczna premiera 3 października. Jednocześnie przygotowaliśmy też aplikację mobilną dla naszych pacjentów. To był trochę taki zabieg na osłodę, że tak powiem, tego, że tego Michała Wrzoska już tam nie będzie i tej diety nie będzie układał. W tej aplikacji mobilnej poprawiliśmy korzystanie z diety, w sensie korzystanie z diety stało się jeszcze przyjemniejsze, bo wprowadziliśmy, wiesz, tryb edycji diety, możesz sobie wybierać, co chcesz zjeść, na który posiłek, masz interaktywną listę zakupów, 3 kliknięcia i czat z dietetykiem, czyli coś, czego po prostu na rynku jeszcze realnie nie było. I 3 października, wtedy, rok temu, powiedzieliśmy po prostu wszystkim osobom, że od dzisiaj Michał Wrzosek nie przyjmuje już żadnych nowych klientów, nie przyjmuje żadnych nowych pacjentów, nie układa już diet. Klientów Michała Wrzoska zachęciliśmy do tego, żeby przeszli do Centrum Respo i 60% osób przeszło od razu, reszta osób albo pozostała do końca swojego pakietu pod moją opieką i gdy ten pakiet się kończył, przeszła do Centrum Respo, a część tą po prostu nie przeszła i to była ta część klientów, która albo osiągnęła już swój cel dzięki tej współpracy wtedy ze mną, albo to były te osoby, które przychodziły tutaj tylko ze względu na współpracę ze mną i to była ta świadoma decyzja, że część osób po prostu już nie będzie zainteresowana tą współpracą z Centrum Respo. I tak wygląda cały ten proces, więc tak naprawdę wszystko zrobiliśmy zero-jedynkowo jednego dnia, powiedzieliśmy już tutaj, wyłączyliśmy płatności na stronie michałwrzosek.pl i przenieśliśmy wszystko na nowy biznes.
Mm-hmm. 60% mówisz zdecydowało się od razu. Miałeś stres, jak zobaczyłeś, że to jest z jednej strony dużo, ale z drugiej strony to wiesz, no, z tymi 40% nie wiadomo, co będzie dalej. Nie wiadomo, czy ludzie będą chętnie, nowi klienci przychodzić do Centrum Respo tak chętnie jak do ciebie. Było to takie troszkę, wiesz, miałeś ciary, co będzie?
Przed premierą miałem, nie ukrywam, ogromne, ale też na szczęście, mieliśmy tak dużo pracy, że nie było czasu myśleć o tym, co to będzie i stresować się tym, ale już kilka dni po premierze, gdy już w pierwszych dniach zanotowaliśmy totalne rekordy sprzedaży, te obawy po prostu zniknęły i ich nie było.
Mm-hmm, no to super. Wydaje mi się, bo wspomniałeś Maćka Lewińskiego, Pawła Tkaczyka, podejrzewam, nie mam takich badań, tak na moje wyczucie marka Maciej Lewiński jest bardziej popularna w polskim marketingu niż marka iSurvival, czyli Maćka Agencja. Marka Paweł Tkaczyk jest bardziej rozpoznawalna niż marka Midea. Marka Artur Jabłoński jest bardziej rozpoznawalna niż marka Digitalk. Więc powiedz mi, czy ja to dobrze rozkminiam, czy może nie, ale wydaje mi się, że tutaj nie tyle sama marka osobista jest obciążeniem, co obciążeniem może być po prostu jednoosobowa działalność. Dlatego, że są spore firmy zatrudniające, tak jak twoja, po kilkadziesiąt osób, gdzie ten założyciel jest ciągle takim frontmanem, jest twarzą firmy. On być może nie, wiesz, no nie pisze codziennie postów na Facebooka, ale właśnie występuje na konferencjach, gdzieś jest na zdjęciach na stronie, jest takim patronem, można powiedzieć, który tam się unosi w powietrzu i takim dobrym duchem, ale fizycznie on w tej firmie de facto no, nie zajmuje się taką działalnością operacyjną. Więc czy z twojego punktu widzenia ty chcesz się zupełnie odciąć, żeby ciebie tam nie było, czy chcesz być trochę też takim właśnie patronem?
Wiesz co, jakby moją rolą na ten moment w Centrum Respo jest przede wszystkim wyznaczanie strategii dalszego rozwoju, bo my planów mamy dość sporo od tego, że chcielibyśmy wejść trochę w segment B2B i stać się trochę takim benefitem dla pracowników, żeby zadbać właśnie lepiej o ten ich well-being w pracy. Mamy też tą inicjatywę z wyjściem na rynki zagraniczne i pomaganiem pacjentom w języku angielskim, tak naprawdę w różnych językach, ale zaczynając od języka angielskiego. I to są te kierunki, które gdzieś ja wyznaczam i to są te kierunki, które ja inicjuję do pracy nad nimi. I nie znikam. chcę jakby cały czas tak naprawdę zajmować się firmą, którą stworzyłem, bo mam jeszcze wiele niespełnionych ambicji, które chciałbym w niej zrealizować, ale jednocześnie też nie znikam jako Michał Wrzosek, więc ten swój czas dzielę trochę pomiędzy marką osobistą, która na dzień dzisiejszy ma inne zadania niż kiedyś, bo tak naprawdę to, co robię jako Michał Wrzosek, to trochę jestem tak naprawdę influencerem swojej własnej marki Respo, tak można to dzisiaj przejść, tak wracając z tego twojego pytania a propos, że jestem na zdjęciach, właśnie jestem na zdjęciach i można właśnie powiedzieć, że jestem influencerem swojej własnej firmy, jestem twarzą po prostu swojej własnej firmy i tak jak powiedziałem, na to mamy jeszcze trochę czasu i chcemy to utrzymać w tym statusie, ale docelowo jako Michał Wrzosek też chciałbym zacząć uczyć innych dietetyków i uczyć branżę fit, jak robić biznes w właśnie tej branży, bo wydaje mi się, że mam wystarczająco duże już na dziś dzień kompetencje i przede wszystkim doświadczenie, bo zjadłem w tej branży naprawdę zęby, więc jakby mam tutaj określone kierunki zarówno, mówię, dla marki osobistej swojej, jak i dla Respo i gdzieś ten swój czas dzielę pomiędzy te dwie firmy tak naprawdę.
Aha, okej. A w takim razie, gdybyś miał przechodzić tę transformację od marki osobistej do firmy jeszcze raz, to czy byłoby coś, co byś inaczej zrobił, gdzieś inaczej rozłożył akcenty, żeby to poszło jeszcze łatwiej, albo może zacząłbyś to wcześniej?
Wiesz co, mam dwie takie duże lekcje z tej całej transformacji. Obie się trochę przenikają i obie wynikają z... I nie mówię tego zupełnie po to, żeby się pochwalić, tylko marka osobista naprawdę miała genialny wzrost rok do roku. I tam nigdy nie było takiego momentu, gdzie musiałem martwić się finansami firmy. W szczególności, gdy zaczęła się pandemia, to był bardzo duży boost dla ogólnie dietetyki online. Ja wtedy też byłem bardzo responsywny dla tego czasu i dosłownie zaczął się lockdown, ja 7 dni po premierze wymyśliłem, że trzeba zrobić dla moich pacjentów ćwiczenia domowe, ustawiłem sobie statyw w nocy, nagrywałem całą noc ćwiczenia, szybki montaż, były gotowe ćwiczenia, potem kilka miesięcy później, 2-3 miesiące wypuściliśmy również sprzęt do ćwiczeń w domu, bo tak naprawdę oprócz tej mojej usługi subskrypcyjnej tworzyłem też e-commerce na swojej stronie internetowej, gdzie była moja książka, gdzie były e-booki i gdzie potem były te zestawy ćwiczeń i to powodowało, że właśnie ten finanse jakby firmy nigdy nie były moim zmartwieniem na etapie marki osobistej. Ale gdy zaczęliśmy transformację do biznesu, po pierwsze okazało się, że zespół, który następnie będzie obsługiwał pracowników, trzeba zatrudnić odpowiednio wcześniej, bo my bardzo długi okres czasu, przez 6 miesięcy najpierw się szkoliliśmy, zanim zespół, który pracuje jakby w zgodzie z wartościami metody Respo i nauczył się tak naprawdę zaawansowanego systemu technologicznego, bo to jest ta jedna z innowacji i przewag konkurencyjnych, które gdzieś udało mi się na Michale Wrzosku wypracować, to maksymalne skrócenie procesu układania diety przy jednocześnie zachowaniu tej maksymalnej indywidualności do pacjenta. Po prostu pewne rzeczy dzięki temu, że z formularza żywieniowo-medycznego pacjenta zaciągają się automatycznie do panelu układania diety, a system generuje zadania na wszystko, czyli jeśli dietetyk nie rozmawia przez 7 dni z pacjentem na czacie, to dostaje zadanie napisania do pacjenta. Jeżeli pacjent nie dodał raportu, no to automatycznie do pacjenta idzie powiadomienie o tym, żeby ten raport dodał, a do dietetyka informacja: pacjent nie dodał raportu, dzięki czemu dietetyk doskonale wie, co się dzieje u pacjenta. I te wszystkie automatyzacje też powodowały to, że Michał Wrzosek był wewnętrznie poukładany tak niemalże jak korporacja, w sensie jak wszyscy inni dietetycy i w ogóle bardzo często w wielu branżach jakby to jest jeden wielki freestyle w obsłudze klienta, tak u mnie to było po prostu procesami, procedurami i wymogami samego systemu poukładane w bardzo korporacyjny sposób, co dawało odpowiednio wysoką jakość dla każdego klienta. Sama nauka tego systemu do układania diet, bo my w międzyczasie też z dzisiaj moim wspólnikiem Pawłem stworzyliśmy własne narzędzie do układania diety i oparliśmy je o własną autorską bazę przepisów, gdzie tych przepisów też mamy ponad 1000, dzięki czemu znowu to układanie diet dzisiaj jest jeszcze łatwiejsze i szybsze, no to ten zespół zaczęliśmy rekrutować i mieliśmy już kilkunastoosobowych dietetyków i fizjoterapeutów na kilka miesięcy przed premierą. Wtedy zaczęliśmy właśnie warsztaty z metody RESPO, mieliśmy warsztaty między innymi z Piotrem Budzkim z umiejętności miękkich takiej komunikacji na czacie, mieliśmy warsztaty z psychologiem z pracy z bardziej wymagającym klientem i z dialogu motywacyjnego, mieliśmy właśnie warsztaty z prowadzenia klienta w oparciu o nasz autorski system technologiczny i to wszystko powodowało, że koszty bieżącego funkcjonowania znacząco wzrosły. Dodatkowo okazało się, że gdy już masz tyle osób na pokładzie, znaczy okazało się, tak mówię teraz, jakby to była ogromna niespodzianka dla mnie, jednak wtedy trochę była, tak? To potrzebna jest dodatkowa osoba, która będzie odpowiadała za umowy i za szeroko pojęty HR w firmie. Potem okazało się, że Michał Wrzosek nie jest w stanie robić marketingu zarówno dla swojej marki, jak i dla marki RESPO, bo po prostu tych zadań robi się za dużo, więc musieliśmy zbudować dział marketingowy. Zrobienie aplikacji nie kończyło się na zrobieniu aplikacji, tylko bieżące utrzymanie aplikacji zajmuje tyle samo czasu, co niemalże jej tworzenie, więc potrzebny był dedykowany specjalista do aplikacji mobilnej. I koszt bieżącego jakby działania biznesu, gdzie jest już tyle osób, wzrósł nieporównywalnie do tego, co było na Michale Wrzosku, mimo że ja na Michale Wrzosku też już miałem kilkunastoosobowy tak naprawdę zespół, bo był na pokładzie grafik, był UI, UX, deweloper, prawnik, asystentka, dietetyk, który szykował trochę kontentu merytorycznego, ale ten przeskok był ogromny i to jest pierwszy błąd, który popełniłem, ale z którego szybko wyciągnąłem lekcję, czyli kwestie jakby finansów firmy i tego, że to jest rzecz, której trzeba pilnować. Druga rzecz to jest powiązana właśnie z tą, to jest kwestia wyznaczania sobie celów i targetów. Znowu, dzięki temu, że ta marka osobista miała naprawdę płynny wzrost, to nie było niezbędne tutaj, w szczególności, że pojawia się tak dużo osób w firmie i każdy też musi wiedzieć jakby, co jest od niego oczekiwane, to planowanie bez celów nie jest możliwe, ale tutaj już po 3 miesiącach, czyli od 1 stycznia wprowadziliśmy Objective and Key Result, czyli metodę OKR-ów, gdzie na każdy kwartał wyznaczamy sobie odpowiednie cele i przypisujemy do nich kluczowe rezultaty. Te OKR-y są wyznaczane dla każdego zespołu i dzięki temu ta praca, mimo że cały czas uczymy się tego procesu, zdecydowanie bardziej się poukładała.
Michał wspomniał o OKR-ach, nie rozwijałem tego wątku, bo całkiem niedawno nagrałem na ten temat całą rozmowę. Rozmowę z Natalią Dołżycką, to był odcinek numer 409, a w Klubie Małej Wielkiej Firmy jest też do pobrania ściąga z OKR-ów, przygotowane przez Natalię, są tam różne przykłady, bardzo, bardzo polecam. A teraz wracamy do rozmowy z Michałem. Niektórzy specjaliści, którzy chcą powiększyć działalność i zatrudnić dodatkowe osoby, mają problem z delegowaniem. Sprawdźmy, jak poradził sobie z tym tematem mój dzisiejszy gość.
Delegowanie zadań. Trudna sprawa, ale pomagała mi od samego początku jedna rzecz. Jakby jest takie powiedzenie, że rób to, co kochasz, a nie przepracujesz nawet minuty. I ja zawsze bardzo mocno wierzyłem w te słowa, wierzyłem w nie na takiej zasadzie, że zawsze w swojej pracy od samego początku starałem się delegować zadania, których nie lubię i nie chcę robić. I w ten sposób o wiele łatwiej mi się funkcjonowało od samego początku, bo na początku to w ogóle było bardzo dużo wymian barterowych, bym powiedział, z moimi klientami, z którymi miałem fantastyczne relacje, bo właśnie jednym z tych klientów był programista, który ten guzik indywidualna dieta online dodał na mojej stronie, a dzisiaj jest moim wspólnikiem w RESPO. Był też prawnik, który zaczął mi sprawdzać wszystkie umowy, zanim zacząłem je podpisywać i to były takie rzeczy właśnie administracyjno-technologiczne. Na technologicznych po prostu się nie znałem, bo to nie było moje wykształcenie, a wszystkie te związane z umowami, prawem, administracją, po prostu bardzo ich nie lubiłem i dlatego zacząłem je w ten sposób delegować. Potem, rozwijając firmę, no tych zadań zaczęło pojawiać się na tyle dużo, że zacząłem po prostu oddawać też te obszary, w których po prostu czułem się słaby. Jednocześnie to one były zawsze też tymi obszarami, których nie chciałem robić, nie lubiłem podejmować, bo te, które chciałem, to starałem się w nich po prostu rozwijać i byłem lepszy, czyli jakby nie byłem w nich jakby słaby, na pewno starałem się być w nich coraz lepszy. I to był taki mój klucz jakby priorytetyzacji do delegowania tak naprawdę zadań. Potem doszedł jeszcze jeden rodzaj delegowania zadań, który nie jest delegowaniem zadań, ale bardzo sprzyja, czyli wszelkiego rodzaju automatyzacje. Czyli poukładanie po prostu nieraz wystarczająco odpowiednich procesów. Naprawdę okazuje się, że dobre procesy sprawiają, że nagle, jakkolwiek brzydko to zabrzmi, jedna osoba w zespole może być niepotrzebna, bo po prostu wszyscy wiedzą dokładnie, co mają robić, gdy to jest dobrze zaartykułowane. Po drugie, mamy też automatyzację chociażby w marketingu i wprowadzenie całego marketing automation, email marketingu powoduje, że tą pracę wykonujemy raz, ona potem trochę pracuje już na nas, oczywiście ciągle musi być ewoluowana, kolejne literacje się pojawiają, żeby to było lepsze testowanie AB i wdrażanie lepszych rozwiązań. Tego nie pomijam, ale jakby wdrożenie pewnej struktury już znacząco ułatwia. Trzecia rzecz to są właśnie te automatyzacje, o których ci wspominałem wcześniej, czyli tworzenie przez system pewnych zadań, które nadają znowu jakąś strukturę i ramę tej współpracy z klientem. To też poniekąd więcej jakby jeden dietetyk jest w stanie pomóc pacjentom właśnie dzięki temu, że nie musi myśleć o tym, do kogo dzisiaj trzeba napisać, bo to robi za niego po prostu system i to też ułatwia tą pracę. I jeśli chodzi o delegowanie zadań, miałem, w sensie jest takie przeczucie, że człowiek często myśli, że zrobiłby sam coś lepiej, ale dopóki to tylko ty tak myślisz, że zrobiłbyś coś lepiej, to wcale nie znaczy, że tak jest naprawdę, więc myślę, że to warto sobie uświadomić. I po drugie, gdy ta struktura firmy robi się trochę coraz większa, to tak naprawdę ty już podejmujesz powoli coraz mniej decyzji, a nie coraz więcej decyzji, bo jakby duża ilość decyzji odbywa się już w ogóle poza twoją wiedzą i patrzysz na coś z pewnego rodzaju dystansu i patrzysz tylko na te kluczowe elementy. Też słuchałem ostatnio bardzo ciekawej rozmowy ze Stefanem Batorym, czyli CEO Booksy, który właśnie opowiedział o tym, że dobry CEO w pewnym momencie już odpowiada tylko za to, w którym kierunku jedzie ten autobus, ma zapewnić odpowiednie paliwo dla tego autobusu i decyduje, kto do tego autobusu wsiada i wysiada. I myślę, że tworząc biznes, trzeba myśleć o tym, że w pewnym momencie ten biznes właśnie będzie funkcjonował tak, że taka będzie w nim twoja rola, a po drodze twoją rolą jest zbudowanie takiego biznesu, który fajnie opisuje książka Mit przedsiębiorczości, który jest potem powielalny, który ma na tyle właśnie poukładane procesy i procedury, że mógłby być wręcz potem oddany we franczyzę, bo to powoduje, że każdy jest w stanie wykonać obowiązki na każdym poziomie, dzięki temu, że one są jasno zaartykułowane, są jasno wyjaśnione, są dobrze oprocedurowane i w ten sposób tworzy się dla mnie stabilną firmę.
To był Michał Wrzosek, a na koniec mam jeszcze coś dla Ciebie. Jeżeli wciąż tu jesteś, to istnieje spora szansa, że zainteresuje Cię też mój newsletter soloprzedsiębiorca.pl. To newsletter dla specjalistów, freelancerów i innych jednoosobowych przedsiębiorców. Dowiesz się z niego, jak przyciągać super klientów, takich, którzy nie szukają najtańszej oferty, tylko chcą kupić właśnie od Ciebie. W każdy poniedziałek w tym newsletterze polecam 4 przydatne treści, nie tylko z małej, wielkiej firmy, oraz jedno narzędzie albo książkę. Zapisz się teraz na stronie soloprzedsiębiorca.pl. Powtarzam, soloprzedsiębiorca.pl. Dzięki, do usłyszenia.